Ekscelencjo, księże biskupie Zbigniewnie, ordynariuszu tej diecezji, drodzy bracia w kapłaństwie, takie siostry zakonne, szanowni i drodzy państwo. Nie wiem, moje przemówienie na pewno nie będzie takiej formie wykładu, jaki zrobił nam ksiądz biskup, ordynariusz, ponieważ ja nie mam takiego doświadczenia jak on. On przez wiele lat był profesorem. Jakoś tak się złożyło, że nie był moim profesorem na Angelikum, ale się przyznam dlaczego. Wykładał też Pismo Święte i wszyscy mówili koledzy, lepiej do niego nie idź. nie wybieraj Pisma Świętego, bo będziesz miał problemy na egzaminie. I niestety tutaj zawsze człowiek jak przychodzi na początku ma jakiś strach, lęk, czy podoła wszystkiemu, więc to tak się przyznaje, dopiero po raz pierwszy się przed nim przyznaje, chociaż zawsze ksiądz biskup, będąc rektorem w Instytucie Polskim, był dla mnie zawsze życzliwy. Mieszkałem niedaleko, po drugiej stronie Tybru, w Kolegium Międzynarodowym, ale często korzystałem właśnie z gościnności w Instytucie. O tym często też mówię i wspominam, bo zawsze byłem tam przyjmowany z taką wielką dobrocią i życzliwością. Dla mnie to wielka radość, że mogę mówić do grona ludzi, których powołanie życiowe jest związane z misją nauczania, przekazywania wiary, wiedzy, dorobku ludzkości kolejnym młodym pokoleniom. Cieszy mnie również, że mogę związać swoją wypowiedź z osobą Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II. Nie tylko dlatego, że z urzędem papieskim związane jest nauczanie, ale przede wszystkim dlatego, że w naszym papieżu odkrywaliśmy szczególny charyzmat nauczania za pomocą własnego przykładu. Byliśmy wpatrzeni w niego i mówiliśmy sobie, jak on to robi. Pytanie nasze nie było spowodowane chęcią robienia tak samo i tego samego. Szukaliśmy raczej motywacji, by dokładać podobnego starania, odnajdywać jakąś moc w tym, co sami robimy, co jest naszym własnym zadaniem. Bez wątpienia wszystkie takie spotkania jak dziś, a zwłaszcza wspólnota w modlitwie, osobisty w nich udział, dają poczucie zjednoczenia wokół tego, co w życiu ludzkim jest najważniejsze. Wokół tego, co Jan Paweł II realizował swoim postępowaniem i życiem i ukazywał nam jako zadanie. Miłość, otwartość i życzliwość dla innych oraz nieustanne dążenie do poszukiwania prawdy i życia według niej. W tym miejscu mógłbym już dojść do zasadniczej tezy, jaką chciałbym dziś omówić, mianowicie na czym polega właściwe nauczanie i jego skuteczność oraz jaką rolę odgrywa w nim przykład. Zatrzymajmy się jednak jeszcze przez chwilę, żeby przywołać kilka myśli z filozoficznej spuścizny Karola Wojtyła, ponieważ okażą się one bardzo przydatne. Wszyscy zgodzimy się chyba ze stwierdzeniem, że każdy człowiek stawia sobie, a przynajmniej powinien sobie postawić w życiu takie pytania. Kim jestem? Po co żyję? Co w ogóle znaczy żyć? I wreszcie, jak żyć? Są to bowiem pytania fundamentalne, wynikające z bycia osobą i świadomości, że jest się kimś, kimś niepowtarzalnym i że do naszego istnienia przypisana jest jakaś wartość. Można oczywiście uciec od odpowiedzi na takie pytanie, ale oznacza to, że wówczas nie bierzemy ciężaru życia na własne barki i nie jesteśmy odpowiedzialni za samych siebie. Ludzie wielcy to ci, którzy znajdując odpowiedzi na te podstawowe pytania, konsekwentnie kształtują swoje postępowanie w oparciu o nie. Pierwszym zadaniem człowieka jest więc uświadomić sobie pytanie o sens. Krok drugi polega na pójściu za odczytanym sensem. Tylko tak bowiem może człowiek zrealizować, czyli inaczej mówiąc, tworzyć albo kreować samego siebie. W przeciwnym razie działanie człowieka pozostanie wewnętrznie sprzeczne, niespójne. wręcz można by powiedzieć oparte na kłamstwie. Tymczasem potrzeba jest prawdy, bo jest ona gwarantem spójności. Oznacza przecież jakąś odpowiedniość, przystawanie. Według klasycznej definicji veritas est adequatio intellectus et rei. To znaczy, prawda jest jakimś zrównaniem intelektu i rzeczywistości. Życie Karola Wojtyły, później papieża Jana Pawła II, było nieustannym dążeniem do tego stanu przystawania oznaczającego prawdę. Jednym z jego najbardziej ulubionych wersetów Pisma Świętego było: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Uważał, że to jedno zdanie jest najkrótszym i najbardziej brzemiennym programem życiowym. Za swoje powołanie uznał wierne realizowanie w swoim życiu wynikających z niego konsekwencji. Był przekonany, że człowiek może się najpełniej zrealizować tylko na tej drodze i że jest to powinność każdego wynikająca z mocy samej prawdy. Pójść za wezwaniem prawdy w jej stronę to pierwsze zadanie, jakie według Jana Pawła II człowiek ma do spełnienia. Wierność temu zadaniu oznaczała dla niego budowanie samego siebie. Przeciwnie, odwrócenie się tej zasady postrzegałby jako akt autodestrukcji. Postawmy sobie pytanie, jak on to robił? Jak budował siebie poprzez poszukiwanie prawdy? My przyzwyczailiśmy się patrzeć na papieża jako na kogoś niezwykłego. Media, mnóstwo osób, które gromadził wokół siebie, tytaniczna działalność, jaką podejmował. Wszystko to składa się nam na obraz człowieka wielkiego. I słusznie. Rzadko jednak uświadamiamy sobie, że był to człowiek również bardzo konkretny, jak my wszyscy, przed którym stały zawsze konkretne decyzje i wybory. Georg Weigel w biografii poświęconej Janowi Pawłowi Świadek Nadziei napisał: chociaż wydaje się, że Wojtyła był całkowicie wolny od częstej u intelektualistów dominacji, jego umiejętność formułowania ostrych pytań stawiała go w centrum dyskusji. Rozmowy środowiska były poważne, a raczej mówiono o codziennych dylematach moralnych związanych z życiem pod władzą komunistyczną, niż dyskutowano o polityce czy filozofii politycznej. Mówiono o złodziejstwie w pracy, drobnych oszustwach z powodu głupich biurokratycznych przepisów itd. Chciałbym zwrócić uwagę, że w tym miejscu na Karola Wojtyły potrzebę i umiejętność stawiania pytań. Owszem, trzeba postawić to pytanie najważniejsze o sens, o Boga, o prawdę. Ale zarazem za tym podstawowym pytaniem muszą iść inne. Szukanie odpowiedzi na nie nie jest podstawowym w jego pojęciu wymiarem istnienia. Jakość tego poszukiwania decyduje o mojej jakości jako człowieka. W przytoczonym wyżej fragmencie widać zatem tę konkretność. Stawiane pytania nie są wyemigowanymi problemami. Odpowiedź na nie lub jej brak decyduje w konsekwencji o tym, jakim jestem człowiekiem. Jednym ze swoich podstawowych dzieł filozoficznych Osoba i czyn napisał, że w życiu człowiekowi wiele rzeczy się przydarza, ale są również rzeczy, które wynikają z jego osobistej decyzji. To, co człowiek realizuje. W ten sposób każdy jest sprawcą swoich działań. Co więcej, namysł nad decyzją ujawnia nas w przestrzeń wolności. Ona właśnie jako skutek bycia dzieckiem Bożym decyduje o naszej godności i wprowadza na drogę odpowiedzialności. U podstaw wyboru musi leżeć prawda jako warunek budowania tej przestrzeni. Człowiek może podejmować decyzję z jakiegoś punktu widzenia dla siebie korzystne, ale jeśli nie mają zakorzenienia w prawdzie, nie łączą mnie one z dobrem i prawdą, a przez to nie przyczyniają się do mojego wzrostu, do przekraczania przeze mnie tego, co wyznacza mi doraźna korzyść. Przeciwnie zaś, jeśli w imię prawdy i dobra nie kieruję się taką doraźną korzyścią, to wchodzę w przestrzeń transcendencji, to znaczy przekraczania siebie. Jest to droga przemierzana od tego, kim jestem, w kierunku tego, kim powinienem być i kim mogę być. Jednocześnie moja wola, moja osobista decyzja ma wpływ na to, kim się staję. Ja sam jestem w jakiś sposób inżynierem i budowniczym tego gmachu, jaki wznoszę przez swoje decyzje. Gmachu, którym jestem ja sam. W osobie i czynie Karol Wojtyła daje odpowiedź między innymi na pytanie, które stawia sobie każdy człowiek. Kim jestem i zarazem potem, jaki jestem? I co sprawia, że taki jestem? Odpowiedź mieści w sobie następującą treść. Jestem osobą. Wszystko zatem, co robię, jest upodmiotowione. Wolność, którą posiadam, decyduje o mojej godności. Daje też możliwość wyboru. Jest to wybór, który może mieć odniesienie moralne. To, co robię, jest dobre lub złe. Tu właśnie przyjdzie nam przywołać istotną odpowiedź na pytanie, jaki jestem. Otóż Wojtyła zwraca uwagę na znaczenie czynu jako elementu konstytuującego jakość osoby. To, co robię, decyduje tak naprawdę o tym, jaki jestem. W ten sposób staję się współautorem samego siebie. To prawda, że rodzę się z określonym wyposażeniem genetycznym, mam wygląd, którego nie wybrałem i wiele innych cech, które wyliczanie można by mnożyć. Ale niejako na drugiej szali mogę położyć to, co sam wybieram, co ja tworzę, co jest mi dane jako współudział w kształtowaniu samego siebie. Zdarza się, że ktoś narzeka, iż nie miał takich ani innych możliwości rozwoju. Urodził się na przykład w patologicznej rodzinie, jest obciążony przeżyciami z dzieciństwa i tak dalej. Ale wówczas mówię takiej osobie. To prawda, że może jesteś obciążony, ale nie jesteś zdeterminowany. Masz możliwość kształtowania samego siebie według takiego wyboru, jaki uznasz za słuszny. Dlatego właśnie papież lubił powtarzać, że życie jest nam dane, ale równocześnie zadane. W jakiejś ogromnej mierze jesteśmy więc twórcami samych siebie. Tu właśnie nadarza się sposobność, by skierować nasze rozważanie na zagadnienie równoległe, a interesujące nas dziś przede wszystkim. Otóż na bazie tego, co powiedziane zostało dotychczas, chciałbym zwrócić naszą uwagę na inny aspekt naszego działania. Posłużę się w tym miejscu gramatyką. Nadaje się ona również do opisywania rzeczywistości, jako że mieści w sobie prawdę o człowieku. Otóż mówiliśmy dotychczas o aspekcie biernym, to, co zastanę w mojej rzeczywistości oraz zwrotnym, moje działania kierują się ku mnie samemu. Teraz czas na stronę czynną, czyli jak ja działam na otaczający mnie świat. Otóż jest prawdą to, co mówił Karol Wojtyła o znaczeniu naszych czynów dla tego, kim i jacy jesteśmy, to jest również prawdą, że mają one znaczenie również dla tego, jacy są, czy jacy się stają ci, którzy są wokół mnie. Proszę pozwolić, że mówiąc o znaczeniu przykładu w naszym życiu, odwołam się do osobistego doświadczenia, jakie dane mi było mieć u boku błogosławionego Jana Pawła II. Nie będę mówił o całym życiu papieża, ale tylko o tym, co widziały moje oczy i dotykały moje ręce. Zaznaczę, że Ojciec Święty nie robił nic na pokaz, żeby dać przykład. To, co robił, robił z przekonania, idąc za tym, co mówiły mu rozum i serce. Zacznę może od bardzo błahego z pozoru zdarzenia, które wyryło mi się w pamięci. Było to w czasie jednego z wyjazdów w góry, które Ojciec Święty tak bardzo lubił. Upalny dzień siedzieliśmy w cieniu parasola przy stoliku, podziwiając panoramę gór. Bezchmurne niebo i lejący się z nieba żar. I w pewnym momencie Arturo Mari, papieski fotograf, odezwał się znużonym głosem. Ależ upał, jak chce mi się pić. Minęła chwila i tym samym głosem, ależ chce mi się pić, po chwili Ojciec Święty podniósł się ze swojego stolika, mimo że nie było to już dla niego łatwe, i ze stojącego na stoliku dzbanka nalał sobie do szklanki wody i zakosztował pokaźny łyk. Wszyscy zrozumieli naukę. Nie trzeba narzekać. Wystarczy wziąć przykład. Nie jest to trudne. Właśnie, wziąć przykład. Przyjrzyjmy się więc teraz pokrótce temu, który stał się dla nas wyjątkowym przykładem. W różnych epokach opatrzność Boża stawia na naszej drodze życia proroków i świadków wiary, którzy mają głosić Boże przesłanie i upominać się o miejsce dla Boga w naszym życiu. Dla mnie jako drugiego sekretarza Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Mimo że takim samym jak my, to jednocześnie innym, odróżniającym się swoim zachowaniem, postawą, sposobem mówienia czy reagowania. Jakoś przedziwny sposób promieniował na innych. Stając przy nim, odczuwało się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Postać błogosławionego Jana Pawła napawa nie tylko mnie, ale nas wszystkich zdumieniem. Myślę, że ksiądz biskup Zbigniew mógłby tutaj jeszcze więcej powiedzieć, bo przez wiele więcej lat był blisko Ojca Świętego, ale wszyscy byliśmy zachwyceni Ojcem Świętym. Ta postać nas jakoś w sposób szczególny przyciągała. Co zatem na to wszystko się złożyło? Skąd czerpał tyle sił? Skąd był u niego ten szczególny charyzmat? Do tego wszystkiego dorastał już od początków swojego życia. Już od młodych lat był pilnym i obowiązkowym uczniem, aby zdobyć wiedzę, dzięki której potem mógł podjąć te odpowiedzialne obowiązki. Wiemy, że Ojciec Święty nigdy nie bał się spotkań z ludźmi na różnych szczeblach, czy to kościelnych, czy państwowych, czy w innych dziedzinach. Nigdy jakoś nie przeżywał, nie denerwował się, ponieważ był oczytany. W każdej dziedzinie mógł z drugim człowiekiem rozmawiać. Ale gdybyśmy mieli mówić o sposobie bycia, to na pewno trzeba by powiedzieć, że to człowiek wiary. Jego myśli ciągle zwracały się ku Panu Bogu. To była jakby nieustanna modlitwa. Głęboko w serce zapadły mu słowa świętego Anzelma: karmię was tym, czym sam żyję. Jako kapłan miał świadomość tego, że posługa słowa jest objawieniem tego, co naprzód zostało przygotowane na modlitwie. Że prawdy głoszone muszą być wewnętrznie przeżyte. Muszą znaleźć się najpierw w przestrzeni modlitwy, medytacji. Dlatego nigdy nie żałował czasu na modlitwę. I zawsze musiał mieć go tyle, ile uznał za stosowne. A czas ten był dla niego najważniejszy. Nigdy nie poświęcał go kosztem innych zajęć. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze przed poranną toaletą, zaraz po powstaniu ze snu, odmawiał cząstkę różańca, leżąc krzyżem w swojej sypialni. Dopiero potem wszedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślanie. I chcę powiedzieć, że Ojciec Święty modlił się każdego dnia w sposób bardzo prosty. Odmawiał cały pacierz katechizmowy, tego, którego myśmy się uczyli i uczymy często innych dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej. Rozpoczynał od Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, prawdy wiary. Modlił się o dary Ducha Świętego. Za każdym darem odmawiał Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Codziennie też śpiewał godzinki. Wiedzieliśmy, jak to robił, ponieważ do tego nas przygotował. Przy końcu życia modlił się, słuchając nas. Pan Bóg dał mu wielką łaskę odkrycia modlitwy, a poprzez modlitwę zjednoczenia z sobą. I w życiu modlitwy Jana Pawła II uderza nas ta ewangeliczna prostota. Często mówił do ludzi: modlę się za ciebie, będę pamiętał. Często kiedyś zwierzył się, że zawsze modli się za tych, z którymi ma się spotkać i po spotkaniu z nimi. Do Ojca Świętego pisano listy z prośbami o modlitwę z całego świata. I prośby te były przepisywane w sekretariacie stanu w poszczególnych sekcjach językowych na oddzielną kartkę i trafiały do prywatnej kaplicy. Kartki te kładliśmy na klęczniku i ile razy Ojciec Święty przychodził do kaplicy, brał je do ręki, czytał. Często nad załączonym zdjęciem czynił znak krzyża, potem krótko się modlił i raz w tygodniu w tych intencjach sprawował także najświętszą ofiarę. Być na kolanach przed Bogiem to nade wszystko być na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym. Dlatego msza święta w życiu błogosławionego była sprawą najważniejszą i najświętszą. Stanowiła centrum jego życia i każdego dnia. Wyznał, że jako kapłan nigdy nie opuścił sprawowania najświętszej ofiary. I każdego dnia na mszy świętą zawsze zapraszał gości. I po mszy świętej znajdował czas, by z każdym się przywitać i wręczyć mu swój papieski różaniec. Jego umiłowanie Eucharystii wyrażało się również w trwaniu u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Każdego dnia modlił się bardzo wiele w kaplicy, a w każdy czwartek, nie tylko pierwszy czwartek miesiąca, odprawiał godzinę świętą, w czasie której swoje medytacje przeplatał polskimi pieśniami eucharystycznymi, które sobie sam nucił albo śpiewał. I chcę nadmienić, moi drodzy, że Ojciec Święty nigdy tej godziny świętej nie opuścił. Nawet podczas swoich pielgrzymek międzynarodowych organizatorzy wiedzieli, że muszą zostawić czas na jej odprawienie, podobnie w piątek na drogę krzyżową. W przeciwnym razie Ojciec Święty opóźniał im program o całą godzinę. W sakramencie Eucharystii Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, uobecnił swoją zbawczą ofiarę na ołtarzu. Dlatego pobożność eucharystyczna w życiu Jana Pawła II niejako związała się z miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Cierpienie Jezusa i Jego Matki jako kapłan rozważał na kalwaryjskich dróżkach. A w każdy piątek, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, budowaliśmy się swoim papieżem, widząc go klęczącego na posadzce w swojej kaplicy prywatnej czy tarasu apostolskiego. W czasie Wielkiego Postu łączył się z Chrystusem cierpiącym, śpiewając w swojej kaplicy razem z nami pieśni o Jego męce i gorzkie żale. Możemy stwierdzić, że błogosławiony trwał na kolanach przed Bogiem, żył Bogiem i dla Boga. Kto z Nim się zetknął, od razu mógł zauważyć Jego głębokie zjednoczenie z Bogiem. Kontakt z Nim niejako zbliżał do Boga. Człowiek zostawał niejako wciągnięty w tajemnicę Bożej obecności. To wszystko płynęło z jego zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę. Można powiedzieć, że on nie dzielił swojego życia na zajęcia i modlitwę. On się w tym wszystkim modlił. Po prostu jego życie było modlitwą. Często widzieliśmy Ojca Świętego skupionego. Nawet wtedy, gdy przejeżdżał między sektorami czy ulicami. Zawsze był w skupieniu, kiedy ich pozdrawiał. On wtedy też się modlił. Zawsze, kiedy schodził na audiencję, czy przejeżdżał samochodem na różne spotkania, zawsze był w ciszy. Jeżeli zachodziła jakaś potrzeba, żeby coś zapytać, to ksiądz kardynał Dziwisz wyczekiwał chwili i pytał, czy mogę przerwać, to znaczy zapytać. Kiedy zjeżdżaliśmy windą, Ojciec Święty w pewnym momencie mówi, wszystko mi się myli. Czyli tak zrozumiałem, że miał pewien jakiś schemat swoich modlitw. I niektóre z praktyk religijnych, których błogosławiony wypowiadał swoją miłość do Chrystusa i Jego Matki, zalicza się do tak zwanej pobożności ludowej. On, człowiek wielkiego umysłu i o duszy artysty, nie wstydził się szkaplerza i tych prostych form pobożności. W godzinkach o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W pieśniach ludowych, jak na przykład polskie kolędy na Boże Narodzenie. W gorzkich żalach. Umiał dostrzec bogactwo treści teologicznej i biblijnej. W miesiącu maju i czerwcu po kolacji zawsze wychodziliśmy na taras, gdzie była kapliczka Matki Bożej Fatimskiej. I tam razem śpiewaliśmy wajówki, a w czerwcu litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Moi drodzy, dotychczas mówiłem, że Ojca Świętego wyróżniała modlitwa, pokora. Ale chciałbym podkreślić, że Ojciec Święty był przede wszystkim człowiekiem. Myślał ciągle o drugim człowieku. Był o niego zatroskany. Stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy, do wolności, do godności. Szczególną troską wiemy, że obejmował dzieci, młodzież, osoby cierpiące. W jego posługiwaniu nigdy nie zabrakło spotkania z nimi. Nigdy nikogo nie lekceważył, żadnej sprawy czy prośby. Starał się zawsze każdą sprawę rozważyć i żadnej nie pozostawić bez rozwiązania. Pamiętam kiedyś na audiencji dla Polaków, którą starał się zawsze robić w niedzielę, jeśli nie wyjeżdżał poza Watykan, do sali klementyńskiej przychodziło około 400 pielgrzymów. I pewnego dnia z powodu dużej ilości osób w sali klementyńskiej Ojciec Święty, przechodząc między ludźmi, w pewnym miejscu według niego nie przywitał się, czy nie pozdrowił wystarczająco mamy jednego z kapłanów. I po zakończonej audiencji mówi do mnie: Mieciu, przyprowadź jeszcze raz mamę tego księdza, gdyż nie tak ją przywitałem. Oczywiście miałem problem zidentyfikować osobę, ale kiedy z nią rozmawialiśmy, Schejmu ją zidentyfikował, nie miała poczucia, że nie została dostrzeżona przez Ojca Świętego. Wręcz przeciwnie, była uradowana, że mogła uścisnąć jego dłoń i ucałować pierścień. Uderzyła mnie wtedy bardzo uwaga i wrażliwość Ojca Świętego na to, co robi. Że nie jest to tylko powierzchowne, ale że w każdym spotkaniu jest dialog z człowiekiem. Na zakończenie chciałbym odwołać się właśnie do przykładu, jaki pozostawił nam papież i jaki miałem sposobność Państwu przedstawić. Można powiedzieć, że w sensie obiektywnym, materialnym, świat jest lepszy, jeśli my stajemy się w nim lepsi. Istnieje jednak i druga strona tej prawdy. Świat staje się lepszy również przez to, że dzięki naszemu przykładowi inni mogą korzystać z motywów, którymi sami się kierowaliśmy. Mogą naśladować nasze odniesienie do dobra, bezkompromisowe, czyste, czytelne, wyraźne. Dzięki przykładowi inni stają się solidarni z dobrem, które jest w nas, z naszym odniesieniem do prawdy, z postawą służby, jaką względem niej mamy. Ważne jest jednak, żeby inni mogli zobaczyć w nas to świadectwo dawane prawdzie. Nie chodzi tu oczywiście o działanie na pokaz. Chodzi raczej o to, że są w życiu takie momenty krytyczne, decydujące, w których opowiedzenie się za prawdą, za wartością jest konieczne dla ocalenia złożonego w nas dobra, nadziei, jaka jest w nas. To są chwile, które właśnie budują innych, kiedy czasem okazuje się, że wierność prawdzie nie liczy się z osobistymi kosztami. Bo dla prawdziwego budowania siebie żadna cena nie jest wysoka. Podobnie jak dla zamazania naszej wewnętrznej prawdy nie warto zapłacić żadnej ceny. Można też zrozumieć, dlaczego Jan Paweł II przykładał tak wielką wagę do beatyfikacji i kanonizacji. W nich starał się wskazać na przykłady heroicznego świadectwa prawdzie wbrew wszelkim przeciwnościom. Przykłady, które mieliśmy w naszych czasach. Dość powiedzieć, że Jan Paweł II kanonizował i beatyfikował więcej błogosławionych i świętych niż wszyscy papieże przed nim razem wzięci. Chciałbym więc życzyć Państwu dzisiaj, aby wszystko, co będą Państwo podejmować w życiu, mogło się przyczyniać do budowania samych siebie według tej prawdy, na której zbudował nas Bóg. Życzę także, aby wierność jej owocowała dobrym przykładem właściwie odczytanym przez tych, których On postawi na naszej, waszej drodze. To bowiem jest właściwe zadanie inteligencji i tak rozumiał je Ojciec Święty. Postępować tak, aby życie nasze było przykładne. Dziękuję bardzo za uwagę.